nazarytańskich z ojcem Stanisławem i wszystkich tych, którzy pielgrzymowali ze mną do Medjugorje. Dziękuję.
Proszę
jestem
bardzo.
Anna Zerzal, tatka. Pozdrawiam wszystkich znajomych, przede wszystkim moje dzieci, dwóch synów z córkami i dwie córki i wszystkich znajomych i przyjaciół i księdza, przede wszystkim Grzegorza. Bóg zapłać.
Jestem Kamil, mieszkam w Bożewicach. Pozdrawiam kolegów i koleżanki, nauczycielów i proboszcza i całą rodzinę.
Jestem Sarafin ze Studuna. Pozdrawiam kolegów z klasy 6 w Stodłonie i panią wychowawczyni i proboszcza Fludra.
A słuchacie czasem Radia Maria? Chłopaki?
Trochę.
No tak, trochę od czasu do czasu. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjazd do Torunia. Państwo przyjechali tutaj po antenę do odbioru telewizji. Wam przypomnę, anteny będą również przed uroczystością koło Kościoła Świętego Józefa. 7 będzie można je nabyć. Zachęcam, Bóg zapłać za to dzisiejsze spotkanie. Oczywiście serdecznie pozdrawiam Jego Ekscelencję księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego, bo on chyba z tej parafii pochodzi. To są też dżary, czy nie?
Nie też dżary.
Nie też dżary, ale mimo wszystko księdza biskupa pozdrawiamy. Szczęść
Bóg zapłać.
My należymy do biskupa.
Jest 13 minuta po godzinie 13.
Radio Maryja. Dziś sobota, 4 dzień grudnia, 339 dzień roku. Zapraszam na wiadomości. Informacje z Polski. Dzisiaj w śląskich kościołach oraz w cechowniach wielu kopalń, gdzie znajdują się ołtarze poświęcone patronce górników, świętej Barbarze, modlono się w intencji byłych i obecnych pracowników kopalń, ofiar podziemnych katastrof oraz za bezrobotnych. W Katowicach barbórkową mszę świętą dla górników i ich rodzin odprawił metropolita katowicki ksiądz arcybiskup Damian Zimoń. W kościele Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej Halębie wierni otrzymali doroczne błogosławieństwo, jedyną w Polsce monstrancją wykonaną z węgla. Zrobiono ją w 1987 roku. Miał to być dar dla ojca świętego Jana Pawła II, ale władze nie dopuściły do jego przekazania i monstrancja wróciła do parafii. Wyrzeźbiono na niej górników, ich narzędzia pracy i symbole eucharystyczne. Były minister skarbu Wiesław Kaczmarek zeznał dzisiaj przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw PKN Orlen, że na spotkaniu 7 lutego 2002 roku w kancelarii premiera Leszka Millera nie zapadły żadne decyzje na temat zatrzymania ówczesnego prezesa PKN Orlen Andrzeja Modrzejewskiego. Dodał jednak, że między zatrzymaniem a spotkaniem u premiera jest związek przyczynowo-skutkowy. Kaczmarek przyznał, że rozmawiano o tym, jak uniemożliwić Modrzejewskiemu działania zarządcze. Obrady komisji transmituje Telewizja Trwam. Dwaj członkowie firmy paliwowej z Gdańska są kolejnymi podejrzanymi w prowadzonym przez krakowską prokuraturę apelacyjną śledztwie w sprawie tzw. afery paliwowej. Dzisiaj zostali aresztowani przez sąd. Podejrzanymi są przewodniczący Rady Nadzorczej oraz wiceprezes zarządu firmy Rafol z Gdańska. Wcześniej w ramach tego samego śledztwa aresztowano pod podobnymi zarzutami pracownika działu handlowego tej firmy. Prokuratura zarzuciła podejrzanym pranie brudnych pieniędzy i osiąganie z tego tytułu znacznych zysków, poświadczenie nieprawdy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, powiedział rzecznik prokuratury apelacyjnej w Krakowie. Związkowcy z samodzielnej kopalni Budryk w Ornontowicach na Śląsku zakończyli w nocy z piątku na sobotę prowadzony ponad 1000 metrów pod ziemią protest głodowy i wyjechali na powierzchnię. W styczniu załoga kopalni ma prawdopodobnie otrzymać jednorazowe świadczenie o wartości 300 zł. Wcześniej zarząd zgodził się, by górnicy w styczniu dostali bony towarowe o wartości 1000 zł. W związku z zawarciem porozumienia prawdopodobnie w poniedziałek nie dojdzie w kopalni do strajku generalnego. Spór w kopalni Budryk nasilił się w lipcu bieżącego roku. Niedługo potem zawarto porozumienie gwarantujące między innymi podwyżki płac. Tymczasem według zarządu kopalni tamto porozumienie z przyczyn od niego niezależnych nie ma mocy prawnej. Pięć minut po godzinie 13 w Radiu Maryja czas na informacje z zagranicy. Po serii tajfunów, które w ciągu ostatnich 10 dni spowodowały na Filipinach śmierć prawdopodobnie ponad 1000 osób, prezydent kraju Gloria Macapagal Arroyo zakazała dzisiaj wszelkiego wyrębu lasów tropikalnych na terenie całego kraju. Rabunkowa gospodarka leśna, zdaniem ekspertów, prawdopodobnie zadecydowała o tragicznych skutkach powodziach i osunięciach ziemi i w konsekwencji tak dużej liczbie ofiar w ludziach. Według oficjalnych danych tajfuny, jakie ostatnio przeszły nad Filipinami, spowodowały śmierć 753 osób. Liczbę zaginionych oceniono na 345. Po wczorajszej decyzji Sądu Najwyższego Ukrainy nakazującej powtórzenie 26 grudnia drugiej tury wyborów prezydenckich z udziałem lidera opozycji Wiktora Juszczenki i premiera Wiktora Janukowycza, dziś ukraiński parlament ma debatować nad zmianami w ordynacji wyborczej i konstytucji. Za chwilę prognoza pogody dla poszczególnych regionów Polski. Zapraszam. Na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce zachmurzenie duże z przewagą dużego i całkowitego. Nieco większe przejaśnienia na południu Wielkopolski. Na Pomorzu pokrobi słaby deszcz, temperatura 4-5 stopni Celsjusza. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu i Podlasiu dzisiaj pochmurno. Nieco większe przejaśnienia na zachodzie Mazowsza. Na Podlasiu i na wschodzie Mazowsza możliwe słabe opady deszczu. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce, na wschodzie regionu zachmurzenie duże, możliwy słaby deszcz, zaś w Bieszczadach i wysoko w górach deszcz ze śniegiem. Na zachodzie Małopolski pogodnie i sucho, chłodno. Temperatura tylko do plus 1 stopnia Celsjusza, wiatr słaby północno-zachodni. Na Dolnym i Górnym Śląsku w tej części Polski pogoda dzisiaj najlepsza. Dużo chwil słonecznych, lecz niezbyt ciepło. Zaledwie 2-3 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby, zachodni. Były to wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję Państwu, Paweł. 7 minut po godzinie 13.
Thank you. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Przeciwko naturze i etyce. Senat przyjął wczoraj eseldowski projekt ustawy o rejestracji związków homoseksualnych. Projekt ustawy godzącej w rodzinę spotkał się z gwałtownym sprzeciwem przedstawicieli opozycji parlamentarnej, prawników i episkopatu. W państwie demokratycznym nie chodzi o respektowanie wszelkich zgłaszanych ludzkich chceń, lecz o respektowanie obiektywnego dobra obywateli. Czytam w naszym dzienniku. Posłowie na podstawie wypowiedzi byłego premiera Millera uznali, że najwyżsi urzędnicy państwa zaplanowali kontratak. To część starannie zaplanowanej prowokacji. Czytam w naszym dzienniku. Ataki o naradzie. Mądrze wykorzystać hostce. Czytam w naszym dzienniku. Publikujemy dzisiaj rozmowę z Kazimierzem Grajcarkiem, przewodniczącym Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Szczęść Boże górnikom w dniu Świętej Barbary, patronki górników. Redakcja naszego dziennika składa wszystkim jej podopiecznym życzenia Bożego błogosławieństwa w codziennym trudzie. Trybunał nakazał powtórzenie drugiej tury wyborów prezydenckich i anulował decyzję Centralnej Komisji Wyborczej. Sąd Najwyższy Ukrainy uznał fałszerstwa, informuje nasz dziennik. Posłużono się zagranicznymi specjalistami od przeprowadzania bezkrwawych przewrotów. Pomarańczowa rewolucja. Dziś w naszym dzienniku kondotierzy rewolucji. Jak układ lewicowo-liberalny przejął kontrolę nad mediami publicznymi w Polsce? Od dziś codziennie w naszym dzienniku raport posła Ziobry w sprawie afery Rywina. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
12 minut po godzinie 13 rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Dzisiaj odbywa się kolejne posiedzenie Komisji Śledczej w sprawie Orlenu. To dzisiejsze posiedzenie jest transmitowane również przez telewizję Trwam, a wydarzeniu temu przygląda się i komentuje ojciec Jacek Cydzik z Radia Maryja, którego bardzo serdecznie witamy na naszej antenie.
Witam serdecznie, będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Rzeczywiście dzisiaj od godziny 9 w sali kolumnowej Sejmu trwa kolejne, już chyba 28 lub 29, ponieważ nie, trudno mi jest tutaj wziąć w rachubę te posiedzenia niejawne. Posiedzenie specjalnej Sejmowej Komisji Śledczej dla zbadania tzw. afery Orlenu. I od rana dzisiaj zadawane są pytania, jest przesłuchiwany pan Wiesław Kaczmarek w rządzie Leszka Millera z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Był on ministrem skarbu i to w zasadzie jego, można powiedzieć, urzędowania, tego typu mechanizmy, których wyjaśnienia powołana została ta specjalna komisja, miały miejsce. Dodam, że jest to kolejne przesłuchanie pana byłego ministra, pana Wiesława Kaczmarka. Był on także w tej sprawie przesłuchiwany przez katowicką prokuraturę. Zresztą do tych zeznań dzisiaj również posłowie się odnosili. Jakie można tutaj przytoczyć takie może ważniejsze momenty tegoż przesłuchania? Przypomnę jeszcze teraz, te przesłuchania trwają, jeszcze zdaje się w kolejce jest do zadania pytania, zdaje się, 3 członków komisji. Natomiast z tego, co już tutaj spadło, co zostało powiedziane, przede wszystkim takie ogólne wrażenie można odnieść było, iż pan były minister skarbu, pan Wiesław Kaczmarek, jakoś w tych swoich odpowiedziach czy tłumaczeniach chce zająć taką rolę jakiegoś kompetentnego fachowca, który kiedyś był ministrem i robił wszystko, dbał, prawda, żeby jak najlepiej tutaj ten interes fachowo i profesjonalnie przebiegał. Natomiast gdy posłowie zadają pytania o daleko idące szczegóły, to w tym momencie z tego, prawda, fachowca i specjalisty robi się człowiek, który w zasadzie nic nie wie, w zasadzie na niczym się, na takich sprawach się nie zna, czy w takich sprawach się nie orientuje. Tutaj pytany przez pana posła Konstantego Miodowicza o podanie dwóch nazwisk tak zwanej grupy hakowej, to tak jest takie określenie, powiedzmy, no, które tutaj zostało ukute na użytek określenia, na użytek opisania pewnej grupy osób, jakie według tutaj zeznających świadków zajmowały się taką działalnością, jakimiś wypowiedziami do prasy, przeciekami, napiskami, które miałyby za zadanie uniemożliwić normalne działanie organów państwa i przeprowadzać właśnie te mechanizmy, które wyjaśnić próbuje Komisja Śledcza. Tutaj pan Wiesław Kaczmarek powiedział o tym, że jest pewny, iż do tej grupy należał m.in. pan Jan Kulczyk i jego współpracownik pan Zbigniew Wróbel. Również tutaj oskarżył niektóre media, szczególnie Tygodnik Wprost, o plotkarskie czy nieprofesjonalne podejście do relacjonowania tychże wydarzeń. Zresztą odsłonił pewien mechanizm, i to jest chyba też bardzo symptomatyczne, dyspozycyjności niektórych mediów co do robienia właśnie takich afer. Pokazane tutaj zostało w tym momencie, że są takie media, gazety czy tam jakieś inne media, które nie wahają się, nie cofają się przed takimi praktykami, że po prostu idzie jakiś przeciek, czy jakiś jest artykuł na zamówienie i ten artykuł się drukuje, powiela w różnych, wielu innych mutacjach czy wydaniach. Zresztą chyba to tę metodę my w Radiu Maryja znamy też na własnej skórze, kiedy to na jakiś tam jeden sygnał cała szarża różnych mediów zostaje puszczona. Tak, według ministra Kaczmarka było także i w tym przypadku. No, abstrahując od tego, czy jak tutaj merytoryczne sprawy, od zbadania tych merytorycznych spraw tego przekazu, jest to rzeczywiście interesująca konstatacja, iż taka rzeczywistość ma miejsce i takie mechanizmy działają. Można jeszcze tutaj powiedzieć tyle, że no, w tym opisie wydarzeń, jakie mieliśmy miejsce dzisiaj, w tych wszystkich pytaniach, odpowiedziach, zarysowywał się pewien obraz nacisku, czy też próby rywalizacji jakichś różnych grup interesów, wielkich interesów, grup, które tutaj akurat mamy branżę paliwową, czyli jedną z najważniejszych branż dla życia państwa czy organizmu państwowego. I grupy interesów rosyjskich, czyli te interesy, od których uzależnieni zostaliśmy już, jak chodzi o gaz ziemny, także teraz próbują, czy próbowały przejąć kontrolę nad sektorem paliwowym, a niektórzy z urzędników państwowych z najwyższych rangą próbowali w tym pomóc. Trudno mi jest tutaj, powiedzmy, jako człowiekowi, który z boku przysłuchuje się obradom tej komisji, jakoś bardziej czy głębiej interpretować tę sytuację. Na pewno trzeba będzie o to zapytać, jeżeli tylko będzie taka możliwość jednego czy kilku z członków tejże komisji, jakie oni mają na ten temat zdanie, jak oni te spostrzeżenia interpretują.
Zachęcamy więc naszych słuchaczy i widzów do oglądania tej relacji także w Telewizji Trwam, gdzie będą na pewno także komentarze po zakończeniu przesłuchań. Ojcze Jacku, ja chciałbym jeszcze zapytać, czy są jakieś echa ujawnionego wczoraj podczas tajnego posiedzenia Sejmowej Komisji październikowego spotkania Millera z Kulczykiem, na którym opracowywali oni strategię ataków na Komisję Śledczą. Czy były już jakieś wypowiedzi na ten temat członków komisji?
No właśnie ze zdziwieniem, może tak oczekując na to, nie doczekaliśmy się dzisiaj jeszcze pytań na ten temat, a może to dlatego, że drugi w kolejności ma być przesłuchiwany właśnie były premier, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan Leszek Miller. I jeżeli czas pozwoli, ale patrząc na zegarek i widząc, że jednak te zaplanowane wcześniej wypowiedzi posłów się przedłużają, nie wiem, czy dzisiaj nastąpi ta konfrontacja pana Kaczmarka i pana Millera. Byłoby to rzeczywiście interesujące widowisko, jako że pan Wiesław Kaczmarek co do faktów, jakie tutaj były opisywane, różnego rodzaju spotkań z premierem ówczesnym i tak dalej, ma zupełnie inne zdanie, czy też twierdzi, że zupełnie co innego było powiedziane lub nie było. Pan Miller twierdzi w swoich zeznaniach co innego. Ta sprawa nie była jeszcze poruszana. Co ciekawe, że pan Kaczmarek tutaj przed komisją śledczą jakoś modyfikuje, trochę zmienia, czy może precyzuje zeznania. Jednak w jednym punkcie one różnią się od tego, co powiedział w prokuraturze. I to było też przyczyną pewnych takich troszeczkę nerwowych sytuacji podczas przesłuchań, gdy pan poseł Macierewicz dokładnie przytoczył fragment zeznań, w którym w Katowicach pan Kaczmarek powiedział, że to pan minister z kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Marek Ungier, ostrzegał go, czy też przekazywał mu, że służby specjalne się jakoś próbują zainteresować, czy też znaleźć haka, jak to mówił, jak to powiedział pan Kaczmarek, na niego. Z kolei tutaj w Sejmie pan Kaczmarek mówi, że to on się pytał pana ministra, czy coś jest w tym temacie, czy coś w tej dziedzinie służby specjalne próbują robić. Była to jakaś wielka kontrowersja. Kilku posłów to pytanie zadawało, jakoś nie mogło się przebić. Dopiero pan poseł Macierewicz praktycznie tutaj, tak mówiąc wprost, postawił przypar do muru pana Kaczmarka, który no, trochę się tutaj tym zdenerwował. Ale tak ogólnie jakoś widać, że na to przesłuchanie przyszedł dzisiaj bardzo przygotowany. Myślę, że to pytanie o przygotowywanie wraz z panem Kulczykiem, który miał tak jeszcze niedawno kłopoty z transportem, bo łatwiej było się poruszać w stronę Ameryki Północnej niż wracać później do Polski. To pytanie o to spotkanie pana Millera padnie tutaj, ale dopiero kiedy skończy się ta pierwsza tura zadawania pytań przez posłów, jeszcze zostało zdaje się dwóch posłów, potem zaplanowana jest przerwa i później zdaje się, że po tej przerwie będzie chyba ten temat zostanie bardziej rozwinięty.
Serdecznie dziękujemy za tę relację, gorąco pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i zapraszam do oglądania telewizji Trwam także teraz w tym momencie.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Mówił dla nas ojciec Jacek Cydzik, który dzisiaj komentuje dla telewizji Trwam tę transmisję, którą prowadzimy z prac Komisji Śledczej.
Drodzy radiosłuchacze, niedawno w Instytucie Katolickim w Paryżu odbyło się takie kilkudniowe sympozjum Religijność Polska w XIX-XX wieku w kontekście międzynarodowym i wygłoszono tam wiele referatów. Między innymi jeden z tych referatów wygłoszony został przez pana redaktora naczelnego Katolickiej Agencji Informacyjnej w Warszawie, pana Marcina Przeciszewskiego. Wspólnie z nim ten referat wygłaszał pan Piotr Cywiński, między innymi przewodniczący Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Tym referatom, czy wielu z tych referatów przysłuchiwał się nasz gość. Nie mogę niestety Państwu przedstawić naszego gościa z imienia i nazwiska, a to z powodu obaw, o których za chwileczkę powiemy. Tym niemniej witam gorąco i dziękuję za przybycie tutaj do studia.
Bardzo mi miło rozmawiać z księdzem.
Jakie były Pana wrażenia, gdy Pan dowiedział się o tym, że w ogóle takie sympozjum, tyle sław naukowców, teologów jeżdża się do Paryża i wystąpi w Instytucie Katolickim w Paryżu?
Proszę księdza, rok obecny, 2004, jest rokiem Polski we Francji i odbyło się wiele, wiele imprez i to, o ile się nie mylę, od chyba albo od marca, albo od kwietnia, odbywają się różne sympozja, przedstawienia teatralne, seanse polskich filmów i wystawy polskich malarzy, na przykład Piotra Michałowskiego z Paryżu, czy Józefa Mechowera, prawda, znanego malarza polskiego i oczywiście sympozja dotyczące historii Polski. No więc uczestniczyłem wtedy, kiedy mam czas, kiedy mogę, na takich dwóch sympozjach. Jedno było w Bibliotece Polskiej, które było na początku października. I o ile sobie przypominam, dwa tygodnie potem odbyło się w Instytucie Katolickim drugie takie sympozjum, gdzie był areopag wybitnych intelektualistów z uniwersytetów francuskich, z Lille, z Mar-la-Vallée, oczywiście z Instytutu Katolickiego, i w Instytucie Katolickim między innymi przewodniczył dziekan Instytutu Katolickiego, no intelektualnie, prawda, wysoko stojący ksiądz.
Niektórzy tychże sław się, delikatnie mówiąc, nie popisali, ponieważ mam tutaj tłumaczenie polskie referatu wspomnianego pod tytułem Kościół w Polsce po 89 roku w obliczu nowych wyzwań demokracji, panów Cywińskiego i pana Przeciszewskiego. I tutaj no nie wnikam w warstwę jakąś merytoryczną różnych tutaj przedstawionych diagnoz Kościoła, ale tym, co zdumiewa, mówiąc delikatnie, zdumiewa, są wypowiedziane zdania opisujące Radio Maria.
Z zainteresowaniem wysłuchałem referatu Piotra Cywińskiego i Przeciszewskiego. To był taki dialog, gdzie oni w takim stylu dziennikarskim referowali sytuację Kościoła katolickiego. Także no, wysłuchaliśmy podane dane różne statystyczne, prawda, ilu jest seminarzystów na przykład w Kościele Polskim. Ale zauważyłem, mimo że patrząc program, widziałem, że jeden z przedstawicielem Klubu Inteligencji Katolickiej, zdaje się Cywiński, a Przeciszewski Katolickiej Agencji Informacyjnej, że oni jakoś jednak tak mówią z pewnym przekąsem o sytuacji religii w Polsce. Między innymi właśnie, żeby podać przykład, może akurat niedobrze to uchwyciłem, bo tego nie nagrywałem, ale to można by, załóżmy, ktoś kto nagrywał, może by odnalazł, że powiedzieli, że 92% Polaków deklaruje się, że są katolikami, a 93% nie wierzą. Więc właściwie takie qui pro quo, no z którego nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać i jak to brać, że tak powiem, poważnie tego rodzaju informacje.
No i powiedziano też tam o stanie mediów polskich. Tutaj takie jest zdanie, że praktycznie prasa katolicka wynosi tylko 2%. Można by też tutaj się spierać o tę liczbę. Naszym zdaniem tutaj, biorąc pod uwagę różne inne czynniki, to trudno jest doliczyć się tych 2%, o wiele mniej stanowi, no ale to nie polemizuję z tym. Natomiast dalej panowie powiadają, że Radio i Telewizja Katolicka także prawie nie istnieją, mimo licznych inicjatyw. Natomiast Radio Maryja według tychże panów jest konserwatywne i niezupełnie zgodne z perspektywą pastoralną Kościoła. Jak pan przyjmuje te określenia?
Więc o ile serdecznie przypominam to, co słyszałem, w każdym razie uderzyło mnie, że wypowiedzieli się, że Radio Maryja rozgłasza jakoby nieprawdopodobne wieści czy wiadomości o jakimś zagrożeniu, że sieje jakby atmosferę bojaźni, że społeczność polska żyje w jakimś okresie jakiegoś, powiedzmy, niepokoju. Czyli wynikało z ich wypowiedzi, że właśnie, jak Francuzi mówią, tu va très bien madame la marquise, że Radio Maryja niepotrzebnie wywołuje jakiś niepokój, którego właściwie nie ma. Więc to mnie właśnie uderzyło.
No i oczywiście jeszcze poza tym referatem tutaj ci panowie doszli do jakichś zaskakujących konkluzji, jakoby Radio Maryja było powiązane z jakimiś tam siłami, nie wiadomo jakimi.
No więc właśnie dlatego, jak oni zakończyli swoją wypowiedź i przewodniczący, właśnie był cały areopag, prawda, na podwyższeniu, z tyłu była aula, żeby zabrać głos, więc zdaje się, że profesor Kłoczowski, który przewodniczył, zwrócił się do zebranych, czy nie chcą zabrać głosu. Więc ja zabrałem głos i zwróciłem się do Cywińskiego i do Przeciwszewskiego i powiedziałem, proszę panów, że jesteście przecież jednak w sytuacji uprzywilejowanej jako dziennikarze i będący blisko źródeł informacji i że z tego, co ja się orientuję, mieszkając stale we Francji, wszyscy wiedzą i tego Radio Maryja to wie i nawet wszyscy Polacy też to wiedzą, że sytuacja nie jest prosta na świecie, no i że kardynał Martini, który jest prawą ręką Ojca Świętego, powiedział, co cała prasa na Zachodzie rozgłosiła, że była pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, że była zimna wojna, a żyjemy obecnie w okresie czwartej wojny światowej z powodu terroryzmu. No i że dodałem, że dodatkowo jest ogromnie niepokojąca sprawa, która niepokoi Francuzów, chociaż rząd francuski to minimizuje, prawda, bo za wszelką cenę chcesz Irak mówić, żeby, prawda, Francja przyjęła Turków 70 milionów, więc powiedziałem, że jednak to jest groźba jakiegoś szoku cywilizacji.
No ale takiego szoku niektórzy jakoś no, mają inne diagnozy, mają zresztą prawo do innego patrzenia na świat. Tym niemniej to, że są różne te spojrzenia, wcale nie znaczy, że akurat Radio Maryja musi być powodowane jakimiś tam wpływami KGB czy czegoś tam innego, a takie zarzuty tam jak...
No więc właśnie, a to co, że tak powiem, co się stało potem, Cywiński i Przeciszewski, już nie wiem kto dokładnie, ale zdaje się, że to był Cywiński, zabrał głos po tej mojej uwadze i po prostu wygłosił, jak to się mówi, diatrybę przeciwko Radiu Maryja, twierdząc, że to jest radio agenturalne w interesie Rosji, na służbie i że miało powiązania, czy ma powiązania z KGB. Zapadła cisza na sali, nikt się nie odezwał i właściwie na tym się skończyło. Właśnie ta, że tak powiem, no, oskarżenie Cywińskiego, które ja uznałem za nie do przyjęcia.
Pan powiedział, że nikt się nie odezwał, ponieważ bardzo szybko to posiedzenie zostało zamknięte przez przewodniczącego pana profesora Kłoczowskiego.
A no więc właśnie, no więc ponieważ to był ostatni, przedostatni referat, więc profesor Kłoczowski zamknął całą tę sesję dwudniową, prawda, mówiąc o wkładzie wszystkich uczestników do tego sympozjum. I też zwróciłem uwagę na jedno słowo, bo w jednym zdaniu wypowiedział o zasługach masonów dla powstania Polski niepodległej i dla Polski. Ale to dosłownie było powiedziane jednym zdaniem, no trzeba by, nie wiem, mieć nagranie, żeby to przypomnieć.
W ogóle to sympozjum też w pewnych swoich jakoś wymiarach dotykało kwestii stosunków polsko-żydowskich, jako że brali tam udział między innymi pan Krajewski czy pan Konstanty Gebert. Jak pan wspomina także i te wątki tegoż sympozjum na Instytucie Katolickim w Paryżu?
Wysłuchałem tylko referatu pana Krajewskiego, który właśnie mówił o układach między wspólnotą żydowską a społeczeństwem polskim i właśnie też to zwróciło moją uwagę, stwierdzał, że wspólnota żydowska w Polsce życzy sobie dialogu, no i jeszcze podkreślił dialogu pogłębionego, no i w każdym razie rozwodził się na temat tego dialogu pogłębionego, więc to mnie również uderzyło. Zapytałem Krajewskiego, w każdym razie powiedziałem mu, że oczywiście my wszyscy sobie życzymy pokoju i układu jak najbardziej pokojowego, ponieważ wspólnota żydowska współżyje z Polską od 900 lat, ale wszystkie karty powinny być wyłożone na stół, między innymi, że wspólnota żydowska aktywnie uczestniczyła w straszliwych represjach z rządem lubelskim, że był, prawda, Jakub Berman, który powiedział słowa, które były przekroju, my się teraz dopiero rozprawimy z Polakami, że była Julia Brystygierowa, że była prokurator Wolińska, która skazywała Polaków, ale że ten dialog, że tak powiem, wyprostowanie tych układów i stosunków ze społecznością żydowską nie jest możliwe, ponieważ wprowadzono politykę grubej kreski premiera Mazowieckiego.
Gdy usłyszano nazwisko Mazowiecki, co się
stało? No więc właśnie, to jak usłyszano, prawda, gruba kreska Mazowieckiego, no więc to wywołało, nie wiem dlaczego, jakieś niebywałe oburzenie, chociaż przecież chyba wszyscy znają tę sprawę grubej kreski i Krajewski nie odpowiedział. Ten młody człowiek, Piotr Cywiński, sprawił na mnie wrażenie jakiegoś właśnie przedstawiciela partii w latach stalinowskich, gdzie się diabolizowało kogokolwiek, kto nie odpowiada, że tak powiem, nie opowiada się o polityce po linii na bazie. Także mnie to zaszokowało i uważam, że to jest właśnie, że po prostu to było rodzaj szkalowania, a doskonale wiemy, że we Francji ktoś tam powiedział, że kłamcie, zawsze coś z tego zostanie. Ja osobiście uważam, chociaż nie zawsze słucham Radia Maryja, że Radio Maryja właśnie działa po linii nauki Kościoła, nauki miłosierdzia, nauki pojednania między ludźmi. I nie wyobrażam sobie, żeby to radio było agenturą jakiejś, prawda, ościennego mocarstwa i żeby miało jakieś cele rozbijackie. Natomiast wypowiedź ich, no, dla mnie po prostu była ohydna.
Po prostu, żeby komuś przepisać taką czy inną działalność, trzeba mieć na to jakieś mocne dowody. Natomiast jeżeli ich się nie ma, no to jest to po prostu, delikatnie mówiąc, nieuprawnione mówienie lub zwykłe kłamstwo czy oszczerstwo.
No właśnie, więc jeżeli ksiądz pozwoli, to właśnie dodam, że pan Stanisław Michalkiewicz, który jest doskonałym felietonistą i pisuje felietony, które wszyscy Polacy mieszkający we Francji, w każdym razie wielu czyta, napisał felieton poczet tumanistów to jest właśnie otumanienia, że to modlimy się i uwolni nas od wszelkiego zamętu, prawda? Właśnie mówiąc o tym, że kapitan Piotrowski, prawda, powiedziano o nim w rocznicę mordu na Popiełuszce, że oni byli otumanieni. No i że pan profesor Kłoczowski, który jest zresztą nadzwyczajnym intelektualistą i który tam wspaniale, prawda, się prezentował i prezentował swoją książkę o korzeniach chrześcijaństwa. No i okazuje się, że właśnie miał jednak pseudonim Henryk i jako taki autorytet moralny, który właśnie i przewodniczył tej sesji popołudniowej, nie zabrał głosu, bo mógłby, powiedzmy, powiedzieć: halo panowie, no, że tak powiem, zaprosić do jakiegoś umiaru, a prawda, wcale się o żaden umiar nie upomniał i właściwie swoim autorytetem, właśnie takim tym moralnym, no, pokwitował to, co oni powiedzieli, w sposób nie do przyjęcia.
No cóż, efekt tego jest taki, pan Stanisław Michalkiewicz zresztą bardzo udokumentował swoje wypowiedzi na temat pana profesora Kłoczowskiego, także w jednym z numerów najwyższego czasu pan prezes Janusz Korwin-Mikke również na ten temat wspomina, są po prostu na to dokumenty. Natomiast skutkiem tejże publikacji pana redaktora Michalkiewicza było to, iż nie jest on już felietonistą Głosu Katolickiego. Takie układy panują, że po prostu tych ludzi niewygodnych trzeba zdjąć. Nie obawiam się, aby ten sam los spotkał pana redaktora naczelnego Kaju, który podobne rzeczy przypisuje Radio Maryja, z tym, że zupełnie ich nie udokumentowuje. Pewnie on dalej będzie tą posadą się cieszył. Natomiast tego typu układy są również powodem, dla którego nasz rozmówca dzisiaj jeszcze nie chce się nam przedstawić w imieniu i nazwiska, ponieważ pan jeszcze zapewne we Francji chciałby trochę pożyć i również popracować dla dobra Polonii.
Tak, oczywiście, no nie chcę po prostu odkrywać przyłbicy, bo to uważam, że to jest niepotrzebne, ale uważam, że to jest godne pożałowania tego rodzaju sytuacja i Janusz Korwin-Mikke, właśnie przeczytałem jego wypowiedź w najwyższym czasie, doskonale to zobrazował, że tu się mówi o, że Stanisław Michalkiewicz popełnił akt barbarzyństwa i który daleko odbiega, mam przed oczyma, od zachowań przyjętych w cywilizowanym społeczeństwie i że oczywiście cała hurma wielkich nazwisk, Ziejka, Wajda, Barbara Dudek, Życiński, prawda, od razu się zmobilizowali, żeby przeciwko temu protestować, a jakoś właśnie nikt nie protestuje przeciwko tego rodzaju procederowi, żeby diabolizować radio, nie mając żadnych do tego podstaw.
Dziękuję bardzo w takim razie i dalej czekamy dobrych wieści z Francji i życzymy tam naszym rodakom, katolikom, samej pomyślności i Bożego błogosławieństwa. Dziękuję.
Dziękuję księdzu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Była to rozmowa, którą przeprowadził ojciec Jacek Cydzik, a ja chciałbym, proszę Państwa, jeszcze dokładnie zacytować z tego referatu pana Piotra Cywińskiego i Marcina Przyciszewskiego, wygłoszonego w Instytucie Katolickim w Paryżu 22 października bieżącego roku. Przypominam, że ci panowie są przedstawicielami Katolickiej Agencji Informacyjnej, a więc organu bardzo poważanego w Polsce. Oto słowa, które wypowiedzieli na temat Radia Maryja. W takim kontekście Kościoła otwierającego się na świat, ukazując coraz wyraźniej swoją inność, grupa ta pojawiła się na początku lat 90., wyrażając się językiem patriotycznym, obronnym, autorytatywnym, tradycyjnym i w pewnych momentach nacjonalistycznym. Radio to mające swą siedzibę w Toruniu, prowadzone jest przez ojców redemptorystów i należy do polskiej prowincji redemptorystów i nie posiada asystenta kościelnego z ramienia episkopatu. Grupa biskupów zebrana na konferencji episkopatu, omawiając problem Radia Maryja, nie znalazła żadnego rozwiązania tego problemu. Radio to jest niezależne od episkopatu, uważa się za radio katolickie i egzystuje pod opieką redemptorystów. Radio proponuje swoim słuchaczom wiele modlitwy, której towarzyszy szeroka propaganda uproszczonej wizji świata, posługując się przy tym językiem polityki, rzeczywiście w pewnych momentach odgrywając znaczące role. Jednym z pierwszych osiągnięć Radia Maryja było stworzenie rodziny Radia Maryja, która w bardzo krótkim czasie, w połowie lat 90. liczyła około 5 milionów członków. W drugiej połowie lat 90. Radio Maryja podjęło wiele inicjatyw, nad którymi obecnie ma kontrolę. Są to Nasz Dziennik, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Telewizja Satelitarna Trwam, Koła Modlitewne, Partia Polityczna Skrajnie Prawicowa, Liga Polskich Rodzin. Obecnie wokół Radia Maryja powstaje imperium finansowe i polityczne kierowane przez Tadeusza Rydzyka. Połączenie tych środków umożliwia mu osiągnięcie mocnej pozycji w najtrudniejszych nawet debatach polskich. Jego język pozostaje ksenofobiczny, autorytarny, wykluczający wielkie osobistości ze środowiska polskiego, nie wyłączając pewnych biskupów. Wynik referendum europejskiego jako skutek pozycji zajętej przez Ojca Świętego Jana Pawła II był dla Radia Maryja bolesną przegraną. Zdaje się, że od tej pory wpływ Radia Maryja maleje. Jednak grupa ta jest stale aktywna i obecna w Polsce. Bardzo rzadko spotykało się biskupów, którzy od początku wykazywali niebezpieczeństwo zaistnienia i rozwoju tego radia, a skoro osiągnęło ono moc doprawdy wielką, działania decydujące stały się niemożliwe. Ojciec Tadeusz Rydzyk dla swoich setek tysięcy fanatyków miał nieporównywalnie więcej autorytetu niż cały episkopat. Co więcej, niektórzy hierarchowie bronili Radia Maryja, argumentując to jakością modlitw emitowanych na antenie. Ten problem doprowadził konferencję episkopatu do utworzenia grupy, której powierzono zajęcie się tą sprawą. Grupa ta poniosła prawie totalną klęskę. Episkopat nie ma żadnego wpływu na Radio Maryja. To część tej wypowiedzi i jeszcze tutaj ten fragment właśnie, o którym była mowa. Radio Maryja w swojej historii rozpoczęło wiele wielkich kampanii w momentach najważniejszych dla ustanowienia Polski demokratycznej, wolnej i stabilnej. W ten sposób Radio Maryja było przeciw przyjęciu Konstytucji Republiki, wstąpieniu Polski do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, wejściu do Unii Europejskiej, było przeciwne całemu rządowi pochodzącemu z koalicji partii demokratycznych. W tym samym czasie Radio Maryja zaproponowało ze swej strony dwuznaczną wizję zbliżenia się przestrzeni słowiańskich, które pozostają poza Europą Zachodnią. Podczas gdy biskupi katoliccy byli wydalani z Rosji, Radio Maryja otrzymało częstotliwości na dużej części przestrzeni Rosji. Wszystko to, o czym mówimy, nasuwa myśl, że ta inicjatywa może mieć korzenie w grupach interesów związanych w stosunku do Polski, w grupach interesów zewnętrznych w stosunku do Polski i do świata demokracji zachodnich. No więc prosimy wyciągnąć wnioski z takiej opinii upublicznianej poza granicami Polski na temat Radia Maryja przez przedstawicieli m.in. Katolickiej Agencji Informacyjnej. Kolejny temat w naszej dzisiejszej audycji. Sąd Najwyższy Ukrainy uznał za częściowo uzasadnione oskarżenia opozycji o nieprawidłowości w przebiegu drugiej tury wyborów prezydenckich, choć stwierdził, że nie sposób jest ustalić rzeczywistego wyniku głosowania. Trybunał nakazał więc powtórzenie drugiej tury i anulował decyzję Centralnej Komisji Wyborczej, która ogłosiła prezydentem Janukowycza. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana redaktora Krzysztofa Wareckiego z naszego dziennika. Witam serdecznie, panie redaktorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Co możemy powiedzieć obecnie o sytuacji na Ukrainie?
No ja myślę, że werdykt Sądu Najwyższego Ukrainy nakazujący powtórzenie całej drugiej tury wyborów w całości we wszystkich okręgach świadczy, że fałszerstw dokonywano nie tylko we wschodniej pro-janukowyczowskiej części państwa, ale również i w zachodniej części Ukrainy popierającej kandydata opozycji Wiktora Juszczenkę. Także no, wziąłbym tą subtelną taką, ten subtelny taki fakt pod uwagę, że wyrok Sądu Najwyższego właśnie nie poparł tutaj tylko opozycji, że to nie było taki wyraz poparcia opozycji, ale również niejako wskazuje na to, że opozycja również nie była tutaj święta, że gdyby no, była sytuacja klarowna, no to w takiej sytuacji myślę, że sąd by nakazał powtórzenie wyborów w okręgach, gdzie one zostały sfałszowane, a nie na terenie całego kraju. Oczywiście wyrok Sądu Najwyższego jest oceniany jako sukces opozycji i w szerszym kontekście jako zwycięstwo Zachodu. No, głośniej mówi się o sukcesie Unii Europejskiej, dużo ciszej o sukcesie Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek myślę, że w takim szerokim kontekście trzeba tu mówić raczej o sukcesie Stanów Zjednoczonych dużego formatu, ponieważ no to Ukraina była teraz frontem walki politycznej czy geopolitycznej między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Wielu obserwatorów odbiera to jako właśnie piątkowy wczorajszy wyrok sądu jako porażkę, ewidentną porażkę Moskwy. No ale ja myślę, że Moskwa się tak łatwo nie podda i już tutaj na Ukrainie podjęto działania, aby na przykład osłabić rolę prezydenta na rzecz, kompetencje prezydenta na rzecz rządu i parlamentu, czyli, że tak powiem, wprowadzić mniej więcej taki układ, jaki jest w Polsce, gdzie prezydent w zasadzie pełni funkcje bardziej reprezentacyjne. Nie ma takiej, jego dekrety, jego akty prawne nie mają mocy prawnej, takiej mocy prawnej jak na Ukrainie, gdzie władza prezydenta jest bardzo silna. I myślę, że jest to właśnie taki kontratak prorosyjskiej części, która liczy się, że jednak w tej powtórzonej i wyznaczonej już na 26 grudnia turze głosowania, Rosja liczy się, że wygra jednak Juszczenko, popierany zresztą bezkrytycznie wręcz przez Zachód. I no, tutaj niejako jest to naturalną konsekwencją, że w tej sytuacji Moskwa dąży do osłabienia pozycji prezydenta państw.
No tak, ale stanowisko premiera Janukowycza jest też zagrożone wobec tego, że parlament przecież podjął niedawno wotum nieufności dla rządu.
No tak, ja myślę, że to już jest, walka tutaj się chyba przeniesie już na inny poziom. Tu trzeba bardziej w przyszłość patrzeć, bardziej dalej patrzeć w przyszłość, bo to, co teraz jest na bieżąco, no to już ten układ zaczyna się niejako wyczerpywać i no już będą konsekwencje tych wszystkich obecnych decyzji i działań. Także myślę, że w tej chwili zacznie się kampania już wyborcza tak do następnych wyborów parlamentarnych. Obecny zresztą parlament też już widzę, że po ostatnich decyzjach, że układ sił w obecnym parlamencie też się zmienił i bardzo osłabła frakcja prorządowa w parlamencie. Wotum nieufności, czy wcześniejsza decyzja sprzed tygodnia o powtórzeniu wyborów, także to wszystko świadczy, że jednak nawet w parlamencie ukraińskim, nawet bez wyborów, nastąpiło wyraźne przechylenie no, tego wahadła w kierunku opozycji. Rola opozycji w parlamencie wzrosła. No i myślę, że to już będzie też szło w kierunku właśnie, no, opozycja myślę, że już patrzy tak daleko w przyszłość w kierunku następnych wyborów do parlamentu i myślę, że będzie to już taki główny, no trudno mi powiedzieć atak, no ale główny atak na to, żeby objąć pełnię władzy w państwie.
Panie redaktorze, niektórzy komentatorzy powiadają, że to orzeczenie sądu nie rozwiązuje sytuacji konfliktu, który istnieje na Ukrainie, tylko ją jakby odsuwa w czasie na tę trzecią turę wyborów.
No oczywiście, że nie rozwiązuje. Widzimy to po reakcji zwolenników Janukowycza i wschodnich regionów, gdzie no, uznano, że decyzja sądu została podjęta pod presją tych protestów zwolenników Juszczenki, że sąd nie działał niezależnie, tylko działał pod presją zwolenników lidera opozycji, więc no to niejako nie rozwiązuje. No zobaczymy, jak to ostatecznie się rozwinie. Myślę, że część nawet zwolenników Janukowycza liczyła się już wcześniej z takim wariantem wydarzeń i na pewno część przyjmie to orzeczenie i się podporządkuje mu. Zresztą premier Janukowycz też zapowiedział, że się podporządkuje decyzji sądu, więc to może mieć też bardzo ważne znaczenie. Ale proszę pamiętać, że wschodnia część Ukrainy to jest dominacja tych oligarchów przemysłowych ukraińskich, którzy, co tu dużo mówić, uzależnili od siebie znaczne odłamy społeczeństwa. Oni zatrudniają w kopalniach, które przejęli, zatrudniają tysiące ludzi, utrzymują dziesiątki tysięcy ludzi, no i ci ludzie zawdzięczają im codzienną egzystencję i boją się też, a po drugie są wdzięczni, że po wielu latach, kiedy nie otrzymywali miesiącami pensji, obecnie dostają pensje i nie są to pensje najniższe już. Także ich sytuacja się poprawiła, więc część będzie stać mimo wszystko murem za Janukowyczem. Tak już na marginesie chciałem powiedzieć, że tak z gospodarczego punktu widzenia to nawet osobiście zastanawiam się, czy nie byłoby korzystniej dla Ukrainy, gdyby jednak Janukowycz pozostał premierem, ponieważ, proszę Państwa, wszyscy zauważyliśmy, że Juszczenkę poparł układ, który zorganizował obrady Okrągłego Stołu w Polsce, no i który w Polsce przejął, czy tam sprawował w ostatnich 15 latach władzę. No, jakie skutki gospodarcze tego były, to widzimy. No po prostu zostaliśmy pchnięci w odmęty takiego skrajnego socjalizmu. Tymczasem Moskwa mimo wszystko jest bardziej prorynkowa w niektórych ostatnich decyzjach prezydenta Putina w Rosji. Jest o wiele bardziej prorynkowa, propaguje rozwiązania o wiele bardziej prorynkowe niż mamy to w Unii Europejskiej, więc ja ośmielam się stwierdzić, że zbliżenie z Unią Europejską dla Ukrainy może Ukrainie bardziej zaszkodzić niż zbliżenie z Moskwą.
Panie redaktorze, w związku z tym rodzi się takie pytanie, kiedy obserwuje się tak troszkę na chłodno to wszystko, co dzieje się na Ukrainie, to właśnie to pytanie, czy Kuczma i ci zwolennicy Moskwy i zbliżenia z Moskwą byli aż tak naiwni, żeby wierzyli w to, że to nie wyjdzie na jaw, tego rodzaju na wielką skalę prowadzone fałszerstwa wyborcze czy inne sprawy, czy też było to raczej działanie zamierzone, że chciano doprowadzić do pewnego jakiegoś przewrotu, zmiany jakimiś innymi sposobami, bo kiedy patrzy się na cały ten festiwal pomarańczowy na ulicach Ukrainy, ktoś za tym stoi, ktoś na to daje także pieniądze. Więc czy to nie jest wszystko w jakiś sposób od początku reżyserowane?
No i ta pomarańczowa rewolucja, ja myślę, że została już wyreżyserowana i to bardzo konsekwentnie od długiego czasu. To było, do niej przygotowywano się starannie, metodycznie od wielu, wielu miesięcy co najmniej. Ja nie wiem, jak to daleko też sięga, ale od wielu, wielu miesięcy co najmniej. Jeśli chodzi o strategiczne takie cele geopolityczne Zachodu, to Ukraina jest bardzo ważnym terenem. Jest to teren o bardzo wielkim znaczeniu dla Rosji i o bardzo wielkim znaczeniu również dla Zachodu. Tak na marginesie powiem, że właśnie jeśli chodzi o okręgi, które poparły Janukowycza i Juszczenkę, to granica między nimi niemal dokładnie przebiegała, pokrywała się z granicą przedrozbiorowej Polski, przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, więc to można powiedzieć, że jest to też taka granica cywilizacyjna wręcz. Ale wracając, latem tego roku w Warszawie obradowali najznaczniejsi przedstawiciele globalistów. Także oni na czele z Henry Kissingerem, Brzezińskim, prawda, i oni nie ukrywali, że w perspektywie Ukraina będzie celem no, pewnych ich działań, że zapewnienie chociażby integracji Ukrainy ze strukturami euroatlantyckimi. To był taki nadrzędny cel. Ja myślę, że Ukraina europejska, Ukraina nie jest planowana jako w najbliższym czasie przynajmniej jako członek Unii Europejskiej. Unia Europejska jest zbyt słaba, żeby zaabsorbować Ukrainę. Unia Europejska to po prostu jest farsa, farsa jakiegoś organizmu politycznego, a nie organizm polityczny, który może dobrze rokować na przyszłość. Widzimy to zresztą po stanie gospodarek jej największych potęg. Ale myślę, że Ukraina jest realnie postrzegana jako członek NATO i jednym z nadrzędnych celów Zachodu jest doprowadzenie do tego, żeby Ukraina uzyskała członkostwo w NATO. No to jest w sumie ważna sprawa dla Zachodu, bo z jednej strony, zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych, które uzyskują silny punkt oparcia tej już wieloletniej konfrontacji z Rosją, silny punkt oparcia, że tak powiem, na miękkim podbrzuszu Rosji, które stanowi Ukraina i Kaukaz. No i z drugiej strony no, będzie okazja do sprzedania dużej ilości broni Ukrainie, no, bo gdzieś tą broń trzeba upychać i gdzieś trzeba ją sprzedawać i zarabiać. Więc dla Zachodu, dla Stanów Zjednoczonych tutaj też się pewna realna korzyść rysuje.
Panie redaktorze, niestety musimy już zakończyć. Dziękuję panu bardzo serdecznie za ten komentarz.
Dziękuję również.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi do nas pan redaktor Krzysztof Barecki z naszego dziennika. Wczoraj były kontynuowane prace w Sejmie dotyczące przyszłości abonamentów radiowo-telewizyjnych. Wszystkie kluby poselskie opowiedziały się za dalszymi pracami w Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu nad projektami ustaw dotyczących abonamentu radiowo-telewizyjnego. Zdaniem posłów abonament jest daniną publiczną i obywatele muszą go płacić. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana posła Mariusza Grabowskiego z Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Szczęść Boże.
Witamy serdecznie panie pośle i bardzo prosimy o przybliżenie najpierw tej debaty i wyniku tej debaty dotyczącej ustaw abonamentowych.
Tak, przyczyną wczorajszej debaty sejmowej było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, o którym już mówiłem wcześniej na antenie Radia Maryja. Orzeczenie stwierdzające, że obecne przepisy dotyczące abonamentu są niezgodne z konstytucją. i Trybunał Konstytucyjny dał Sejmowi czas do 30 września na naprawienie tych wadliwych przepisów prawnych. Jeżeli do tego czasu, do 30 września przyszłego roku, nie zostaną zmienione przepisy, no to abonament jako niezgodny z konstytucją nie będzie mógł być pobierany. I w